Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartreae. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. A Monetary and Fiscal History of the United States, 1900-2000, autorstwa Alana S. Blindera to historyczno-ekonomiczna analiza amerykańskiej polityki makroekonomicznej w ciągu 6 dekad. Książka nie jest podręcznikiem ani suchą kroniką decyzji, lecz opowieścią o tym, jak działały i ścierały się dwie główne dźwignie stabilizacji gospodarki, czyli polityka pieniężna i fiskalna. Blinder, jako ekonomista i były uczestnik życia publicznego, opisuje kolejne administracje prezydenckie, kolejne epoki inflacji, recesji, reform podatkowych i kryzysów finansowych. Celem książki jest pokazanie, że skuteczna polityka gospodarcza rzadko wynika z jednego prostego modelu. Jej sens ujawnia się dopiero wtedy, gdy uwzględni się politykę, instytucje, ideologię i ograniczenia praktyczne. To ważna książka dla czytelnika zainteresowanego historią Stanów Zjednoczonych, ekonomią polityczną i realnym funkcjonowaniem państwa w warunkach zmiennych szoków gospodarczych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dlaczego polityka pieniężna i fiskalna w USA tak często działały osobno? Jednym z najważniejszych wątków książki jest trwały rozdział między decyzjami banku centralnego a decyzjami budżetowymi rządu. Blinder pokazuje, że polityka pieniężna zwykle opiera się na analizie inflacji, bezrobocia i stabilności finansowej. Natomiast polityka fiskalna jest mocniej związana z konfliktem politycznym, wyborami i interesami grup społecznych. Ta asymetria nie jest tylko techniczną różnicą, lecz podstawowym źródłem napięć w zarządzaniu gospodarką. Autor sugeruje, że oba narzędzia mogą wspierać wzrost i stabilizację, ale ich koordynacja jest trudna, ponieważ działają według odmiennych logik instytucjonalnych. Gdy sytuacja gospodarcza jest zwykła, ciężar stabilizacji często spoczywa na polityce pieniężnej. Gdy jednak pojawia się kryzys, sama reakcja banku centralnego bywa niewystarczająca. Wtedy potrzebne jest wsparcie fiskalne, choć jego uruchomienie zależy od sporów politycznych i opóźnień decyzyjnych. To właśnie ten rozdźwięk, a nie brak narzędzi, stanowi główny problem opisywany przez Blindera. Po drugie, od Kennedy'ego do Bidena, historia kolejnych epok amerykańskiej stabilizacji gospodarczej. Książka prowadzi czytelnika przez kolejne administracje od Johna F. Kennedy'ego do Joe Bidena, dzięki czemu ekonomiczne decyzje można obserwować w konkretnym historycznym kontekście. Blinder nie traktuje tych lat jako jednorodnego okresu, lecz jako serię odmiennych etapów, w których zmieniały się priorytety państwa i charakter problemów gospodarczych. W latach 60. istotne były ambicje wzrostowe i aktywna rola państwa. Lata 70. przyniosły stagflację i zakwestionowanie wielu wcześniejszych założeń. W latach 80. dominowały walka z inflacją i zwrot ku polityce bardziej rynkowej. Później pojawiły się spory o deficyt, deregulacje, bańki aktywów, a następnie wielkie kryzysy początku XIII wieku. Autor pokazuje, że nie ma jednego prostego punktu zwrotnego, po którym gospodarka zaczęła działać lepiej. Raczej widać serię prób, błędów i korekt, które odzwierciedlają zmieniającą się równowagę między gospodarką, polityką i instytucjami. Taka struktura historyczna pozwala zrozumieć, dlaczego ta opowieść jest bardziej złożona niż klasyczna narracja o postępie. Po trzecie, stagflacja. Volcker i walka z inflacją jako test wiarygodności banku centralnego. Szczególnie istotny fragment książki dotyczy lat 70. i przełomu, który przyniosła polityka Paula Volckera. Blinder traktuje inflację nie tylko jako problem statystyczny, ale jako próbę dla wiarygodności instytucji odpowiedzialnych za politykę pieniężną. W okresie stagflacji wzrost cen i słabe tempo wzrostu gospodarczego podważyły wcześniejsze wyobrażenie, że można łatwo godzić pełne zatrudnienie ze stabilnością cen. Autor przypomina, że w takich warunkach bank centralny musi wybierać między krótkoterminową ulgą a długoterminowym zakotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych. Sukces Volckera polegał właśnie na tym, że polityka pieniężna odzyskała wiarygodność nawet kosztem bolesnego spowolnienia i wyższej stopy bezrobocia w krótkim okresie. Blinder pokazuje także, że ten epizod ukształtował późniejsze myślenie o niezależności banku centralnego. Inflacja przestała być postrzegana jako problem, który można łatwo rozwiązać przez bardziej luźną politykę. Stała się ostrzeżeniem, że zaufanie do banku centralnego jest aktywem, który można szybko utracić i bardzo trudno odbudować. Po czwarte, Reaganomics. Deficyty i zmiana znaczenia polityki fiskalnej w debacie publicznej. Kolejny ważny temat to ewolucja polityki fiskalnej od czasów Reagana do późniejszych administracji. Blinder pokazuje, że w pewnych okresach polityka budżetowa stawała się centralnym narzędziem ideologicznym, ale nie zawsze służyła stabilizacji. Reaganomics związała się z obniżkami podatków, wzrostem deficytów i przekonaniem, że gospodarka skorzysta na ograniczeniu obciążeń oraz większej roli rynku. W innych momentach, zwłaszcza za Clintona, większy nacisk położono na redukcję deficytu i uporządkowanie finansów publicznych. Autor nie przedstawia żadnego z tych podejść jako trwałego zwycięstwa jednej doktryny. Zamiast tego pokazuje, że deficyt i dług publiczny stawały się raz problemem gospodarczym, raz argumentem politycznym, a raz narzędziem walki o wiarygodność państwa. Ta perspektywa jest ważna, bo pozwala zobaczyć, że fiskalna dyscyplina i ekspansja fiskalna nie są neutralnymi technicznymi decyzjami. Są osadzone w sporach o państwo, podatki, redystrybucję i rolę rządu w gospodarce, a ich skutki zależą od warunków makroekonomicznych i politycznych. Na koniec. Kryzys finansowy i pandemia jako momenty, gdy sama polityka pieniężna już nie wystarcza, Blinder szczególnie mocno podkreśla, że wielkie kryzysy odsłaniają granice działania pojedynczego instrumentu polityki gospodarczej. W czasie kryzysu finansowego dopiero łać się dości, roku. Wielkiej recesji i później podczas pandemii COVID nie w tancete neszte, skala szoku była na tyle duża, że potrzebna była jednoczesna reakcja banku centralnego i państwa fiskalnego. Autor uważa, że w takich sytuacjach niewystarczające jest oczekiwanie, iż sama polityka pieniężna zapewni powrót do równowagi. Potrzebne są programy osłonowe, transfery, wsparcie dochodów i działania stabilizujące popyt. Jednocześnie pokazuje, że szybka i masowa interwencja rodzi nowe problemy. Na przykład ryzyko inflacyjne, wzrost długu publicznego czy trudności z wycofaniem bodźców w odpowiednim momencie. Ten temat dobrze oddaje pragmatyzm książki. Blinder nie idealizuje żadnego narzędzia, lecz analizuje kompromisy, które pojawiają się wtedy, gdy gospodarka wchodzi w stan skrajnego napięcia. To właśnie te epizody najlepiej pokazują, że skuteczność polityki gospodarczej zależy od koordynacji, a nie od wiary w jedno uniwersalne rozwiązanie. Podsumowując, to książka szczególnie cenna dla ekonomistów, studentów nauk społecznych, dziennikarzy gospodarczych, urzędników publicznych i czytelników, którzy chcą zrozumieć, jak naprawdę funkcjonuje amerykańska polityka makroekonomiczna. Jej wartość polega nie tylko na przedstawieniu faktów, ale na pokazaniu, jak decyzje pieniężne i fiskalne są zakorzenione w sporach politycznych, instytucjach oraz zmianach intelektualnych. W porównaniu z wieloma innymi książkami o gospodarce wyróżniają połączenie szerokiej perspektywy historycznej z praktycznym doświadczeniem autora, który znał opisywane środowisko od wewnątrz. Dzięki temu książka nie jest ani czysto akademicka, ani publicystyczna. Oferuje czytelnikowi realistyczny obraz tego, dlaczego państwo często reaguje późno, dlaczego koordynacja między instytucjami jest trudna i dlaczego w ekonomii rzadko istnieją trwałe, proste recepty. Dla jednych będzie to wprowadzenie do historii polityki gospodarczej USA, dla innych pogłębiona lekcja o ograniczeniach współczesnego zarządzania gospodarką. Największym atutem książki jest właśnie to, że łączy erudycję z trzeźwą oceną możliwości państwa. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Alan S. Blinder, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.